Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj moim gościem jest bardzo dobrze Wam znany redaktor Głosu z Krakowa, ale także prezes Fundacji Kwartelnika Wyklęci, pan redaktor Kajetan Rajski.
Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże.
Kajetanie, spotykamy się na kilka dni przed ważnym wydarzeniem dla Ciebie, ale myślę, że nie tylko dla Ciebie, ale dla tych, którzy tematem, tym, który dotyczy żołnierzy wyklętych, interesują się od lat. Wydarzeniem, jakim jest konferencja naukowa, którą organizujesz, konferencja Fundacji Kwartelnika Wyklęci o poszukiwaniu dróg przekazu wiedzy o najnowszej historii Polski młodemu pokoleniu. A więc jak uczyć historii?
Tak, ta konferencja odbędzie się w Krakowie 24 czerwca, w najbliższą sobotę. Pod koniec naszej audycji przypomnielibyśmy te podstawowe informacje dotyczące właśnie tej konferencji. Jest taka potrzeba, jest duża potrzeba, żeby przedyskutować w środowiskach, dla których historia Polski jest ważna, dla których patriotyzm jest ważny, dla których ważne jest poczucie obywatelskości i takie przekonanie o tym, że nauczanie historii ma służyć nie tylko, przepraszam za wyrażenie, wykuciu pewnych dat na pamięć, pewnych faktów, ale które służy także doprowadzeniu do tego, zasugerowaniu młodemu człowiekowi tego, aby tę ziemię, gdzie żyje, Polskę, pokochał. Czyli żeby z tej nauki historii rodził się patriotyzm. A sytuacja jest dosyć taka, powiedziałbym, newralgiczna. Żyjemy w bardzo ciekawym czasie, kiedy obserwujemy coraz bardziej postępującą, ja to określam mianem tiktokizacji młodzieży. Być może niektórzy z radiosłuchaczy kojarzą takie dosyć dziwne medium społecznościowe o nazwie TikTok, gdzie wrzucane są krótkie filmiki, niestety w większości o treści, no powiedziałbym, niemoralnej, a przynajmniej głupkowatej, bardzo rzadko wartościowej. I niestety zauważamy takie zjawisko, że młodzież niechętnie sięga po książkę, nawet niechętnie sięgnie po film, który trwa dłużej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, nie wspominając już na przykład o jakichś filmach dokumentalnych. I zadajemy sobie w środowiskach osób zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski, osób o przekonaniach patriotycznych, jak mówić, w jaki sposób mówić do młodzieży, do dzieci i młodzieży o historii Polski, aby tą historią po pierwsze zainteresować, a po drugie, żeby w tym młodym człowieku zaczęła się kształtować taka postawa patriotyczna.
Ja podziwiam też Twoje działania, które podejmujesz od wielu, wielu lat, też właśnie w Fundacji Kwartelnika Wyklęci, bo ta konferencja jest pewnie nie pierwszym pomysłem, ale one są takie wszechstronne, zarówno jeśli chodzi o kwestie publikacji, ale takiej właśnie popularyzacji wiedzy i taki akcent na to, co jest dla naszych młodych pokoleń najbardziej istotne. Jak uczyć historii, ale też by się chciał powiedzieć, jak uczyć języka polskiego, jak uczyć geografii. Ja pracuję na uczelni, więc widzę, że te braki są, że to wszystko gdzieś tam ucieka niestety przez to, że no, część tej młodzieży skupia swój czas nie na to, co wartościowe nieraz, ale na to, co, mówiąc tak, może bezpośrednio głupie i nie rozwijające.
Mniej więcej 10 lat temu przeżywaliśmy pewien renesans zainteresowania historią wśród młodego pokolenia Polaków. Pewnie radiosłuchacze doskonale pamiętają rok 2011, kiedy decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiony został Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto państwowe przypadające 1 marca w rocznicę śmierci, zamordowania członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, pseudonim Pułk, na czele, czwartym prezesem tej organizacji, człowiekiem, który z celi śmierci pisał wzruszające grypsy do swojej żony, do swojego syna, gdzie akcentował swoje przywiązanie do Polski, ale także swoją głęboką wiarę katolicką, bo Łukasz Ciepliński pisał, że swoje życie składa u stóp Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. I I w 2011 roku, kiedy to zainteresowanie historią zaczęło się powoli rodzić w młodym pokoleniu, to właśnie temat żołnierzy wyklętych, a także między innymi za sprawą istniejącego od początku lat 2000 Muzeum Powstania Warszawskiego, temat właśnie zrywu niepodległościowego z sierpnia, września 1944 roku, doprowadził do tego, że mniej więcej w latach 2013, 2016, 2017 mieliśmy do czynienia z momentem, kiedy wśród młodzieży, wśród nastolatków czy dwudziestokilkulatków można było zaobserwować taką nawet swoistą modę na patriotyzm. I żeby było jasne, ja tutaj nie używam słowa moda w jakimś negatywnym kontekście. Wtedy widziało się na ulicach polskich miast młodzież, która chodziła w koszulkach ze znakiem Polski Walczącej, z bohaterami podziemia niepodległościowego, na przykład z rotmistrzem Witoldem Pileckim, czy Danutą Siedzikówną Inką, czy z symboliką Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej. No to było taki fenomen wśród młodzieży, który się zrodził. To był czas, kiedy 1 marca i wokół 1 marca odbywało się wiele wspaniałych uroczystości. To był niesamowity fenomen, kiedy w Polsce lokalnej tak zwanej odbywały się koncerty, odbywały się marsze, odbywały się biegi, kiedy Polska zaczęła maszerować, Polska patriotyczna zaczęła utożsamiać się z historią żołnierzy wyklętych, nie w tym sensie, że uważaliśmy, że w tamtym czasie trzeba walczyć zbrojnie o niepodległość, ale uznawaliśmy i uznajemy nadal, że te wartości, które przyświecały żołnierzom podziemia niepodległościowego walczącymi o naszą wolność w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, czyli właśnie również żołnierzom wyklętym, te hasła Bóg, honor, ojczyzna, przywiązanie do idei niepodległej i suwerennej Polski jest czymś ponadczasowym. I oczywiście w większości przypadków uczestnicy tych wszystkich wydarzeń zdawali sobie sprawę, że Bogu dzięki czasy inne i nie trzeba walczyć zbrojnie o Polskę, ale że trzeba się organizować, że trzeba wspólnie działać, że trzeba starać się o to, aby młodzież przekonywała się do tych wartości patriotycznych i aby Polskę odzyskiwać. Ja jestem, szanowni radiosłuchacze, zupełnie przekonany i pewien, że to, że obóz prawicowy w 2015 roku osiągnął podwójny sukces i w wyborach prezydenckich, i w wyborach parlamentarnych, było między innymi skutkiem tego przebudzania patriotycznego wśród młodzieży. Bo naprawdę to było niesamowite, kiedy widziało się, a miałem w tamtym czasie okazję, będąc autorem dwutomowej publikacji Wilczęta rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych, czy później rozpoczynając redagowanie kwartalnika Wyklęci, miałem okazję przejechać tysiące kilometrów po naszym kraju. W wielu miejscach miałem okazję spotkać się i parę słów o żołnierzach wyklętych opowiedzieć. I to było niesamowite, kiedy różne środowiska prawicowe i rodziny Radia Maryja, i młodzież zorganizowana w różnych środowiskach wspólnie tworzyli spotkania, wspólnie organizowali spotkania poświęcone właśnie historii podziemia niepodległościowego, poświęcone historii patriotyzmu. I to zaangażowanie było olbrzymie. I pamiętam wtedy takie spotkanie, w czasie jednego ze spotkań, to był już gdzieś rok 2016, i coś takiego pozwoliłem sobie w trakcie tego spotkania, kiedy właśnie była rozmowa na temat patriotyzmu młodego pokolenia, na taką, może ktoś powiedziałby pesymistyczną, a ja wówczas uważałem, jak się okazało, niestety było to zgodne z prawdą, realistyczną wizję, to znaczy, że wchodzi nowe pokolenie, dla którego temat żołnierzy wyklętych nie jest już tematem wyklętym, nie jest już tematem zakazywanym, dla których temat podziemia niepodległościowego będzie częścią lekcji historii, będzie częścią obchodów w szkołach Akademii Szkolnej z okazji 1 marca i w gruncie rzeczy dobrze, bo o to właśnie walczyliśmy. Pamiętam, jak w jednej z piosenek hip-hopowych, to też pokazywało całe spektrum różnych form artystycznego wyrazu o żołnierzach wyklętych. Tadek Polkowski śpiewał słowa skierowane do rotmistrza Pileckiego, czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli. No teraz na szczęście się uczy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ale może było trochę tak, że działał w nas, bo również należałem do tego pokolenia, dla którego temat żołnierzy wyklętych był swego rodzaju przeżyciem pokoleniowym, że to był troszkę taki znak sprzeciwu. Może trochę działał mechanizm tak zwanego owocu zakazanego, że skoro nam o tym w szkole nie mówili, to my się troszeczkę na przekór tym zainteresowaliśmy i wzięliśmy temat żołnierzy wyklętych na nasze sztandary. Tymczasem obecnie, a szczególnie już w 2022 i 2023 roku, pokolenie współczesnych nastolatków, dla nich temat patriotyzmu, dla nich temat żołnierzy wyklętych nie jest niczym fascynującym. I żeby było jasne, mam świadomość, że dokonuję teraz pewnej generalizacji, że zawsze generalizacja jest krzywdząca. I tak jak 10 lat temu nie każdy młody człowiek interesował się tematem żołnierzy wyklętych, tak samo nie każdy młody człowiek ma historię w nosie. Oczywiście nadal jest wiele wspaniałych młodych osób, dzięki swoim rodzicom, dzięki swoim wychowawcom, nauczycielom, katechetom, którzy interesują się historią, ale niestety jest to przytłaczająca mniejszość.
Kajetan, zatem jak uczyć tej historii? Konferencja o poszukiwaniu dróg przekazu wiedzy o najnowszej historii Polski młodemu pokoleniu. Jak uczyć tej historii, żeby właśnie nie generalizować tutaj może, ale żeby wiedza historyczna nie ograniczała się tylko do odpowiedzi, kiedy była bitwa pod Grunwaldem?
Zauważyłem taką prawidłowość. Od 2014 roku do roku obecnego miałem zaszczyt, przyjemność przeprowadzić około 1100 prelekcji w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych na temat historii polskiego państwa podziemnego i żołnierzy wyklętych. Więc no, też powiedziałbym, że jakiś obraz tego, jak to wygląda, mam, jak wygląda ten stan wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia. Pamiętam kiedyś w szkole podstawowej, to była chyba 7, a może 8 klasa szkoły podstawowej, opowiadałem o wrześniu 1939 roku, mając świadomość, że nie da się opowiedzieć oczywiście o temacie powojennego podziemia niepodległościowego, o żołnierzach wyklętych, nie sięgając chociaż w paru słowach parę lat wstecz, prawda? Bo wiemy doskonale, że żołnierze wyklęci nie wzięli się znikąd. To byli ludzie, którzy w czasach II wojny światowej prowadzili walkę w szeregach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, innych formacji niepodległościowych i w roku 1944-1945 zaobserwowali, że no, okupant się zmienił, ale cel pozostaje ten sam i cel nie został osiągnięty, czyli wywalczenie niepodległości przez Polskę. Więc opowiadając o wrześniu 1939 roku, opowiedziałem o tym, że z zachodu Polskę 1 września zaatakowała III Rzesza Niemiecka, państwo totalitarne, którego przywódcą był Adolf Hitler. Natomiast 17 września ze wschodu nastąpiła agresja Związku Sowieckiego, Rosji Sowieckiej, której przywódcą był Józef i w tym momencie zawiesiłem głos, żeby dokończyli uczniowie Stalin. A tutaj cała klasa churalnie odpowiedziała na moje zawieszenie głosu przy imieniu Józef Piłsudski. I to mi zobrazowało, i żeby było jasne, może taka skrajna sytuacja zdarzyła się tylko raz, ale miałem takich troszkę historii, rozmów, bo zawsze starałem się, żeby tym młodym ludziom opowiadać to nie na zasadzie takiego wykładu, ale też żeby chociaż troszeczkę usłyszeć coś też od nich, że często wspomniana przez ciebie bitwa pod Grunwaldem czasowo dla nich jest tak samo odległa jak II wojna światowa.
Dokładnie tak jest.
Jakby tak. Nie jest to jakaś wielka różnica, prawda? Kilkaset lat nie stanowi problemu. I to był ten moment, w którym zorientowałem się, że jest kiepsko, że stan wiedzy polskiego społeczeństwa, a szczególnie właśnie młodego pokolenia, jest no niestety nadal niezadowalający. Możemy też w przestrzeni internetowej znaleźć różne takie filmiki, gdzie dziennikarze, reporterzy zaczepiają szczególnie młodych ludzi na ulicy i pytają ich o jakieś fakty, o jakieś wydarzenia związane z historią, o to, co obchodzimy 3 maja czy 11 listopada. No i bardzo często te odpowiedzi są przerażające. I to jest pytanie, jak uczyć historii, na które nie ma prostej i łatwej odpowiedzi, prawda? Na pewno trzeba przyznać, że w ostatnich 8 latach zmieniło się wiele. Rola historii została na nowo doceniona w programie nauczania. W czasach rządów koalicji PO-PSL, i tutaj to nie, nawet nie kwestia polityki, tylko drodzy radiosłuchacze, no to są po prostu fakty. I na falach Radia Maryja wielokrotnie ten temat 10 lat temu był podejmowany, że historia była systematycznie rugowana z programów nauczania, a w sposób szczególny rugowana była wiedza i przekaz wiedzy na temat historii najnowszej. Drodzy radiosłuchacze, w 2013 roku zdawałem maturę. Pamiętam doskonale, że historie, lekcje historii urywały się na roku 1945. Druga wojna światowa, a później już nic się nie stało, prawda? Tu już nawet nie chodzi o temat podziemia niepodległościowego powojennego, ale przecież oporu Polskiego Stronnictwa Ludowego, referendum czerwcowego, poznańskiego czerwca 1956 roku, 1968, grudnia 1970, później powstania Solidarności, przemian na przełomie lat 80. i 90., nie wspominając również o historii III Rzeczpospolitej, gdzie przecież dla wielu młodych ludzi obecnie to już jest historia. Tak? Radiosłuchacze doskonale pamiętają przełom lat 80. i 90., pamiętają ważne wydarzenia z lat 90., na przykład wstąpienie Polski do NATO, pamiętamy całe dyskusje, które toczyły się przed 2003-2004 rokiem, przed tym jak było referendum akcesyjne i później wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Pamiętamy doskonale 2005 rok i śmierć Jana Pawła II. Pamiętamy wreszcie rok 2010 i 10 kwietnia katastrofę smoleńską, tragedię smoleńską i to, co później działo się ze śledztwem wokół katastrofy smoleńskiej, wokół tragedii smoleńskiej. Natomiast zwróćmy uwagę, mamy rok 2023. Dla współczesnych osiemnastolatków, współcześni osiemnastolatkowie urodzili się w roku 2005. Oni na przykład postaci Jana Pawła II nie mają prawa pamiętać. Oni nie pamiętają też tragedii smoleńskiej, tych najważniejszych wydarzeń w perspektywie ostatnich 20 lat polskiej historii. Więc ten przekaz 10 lat temu w czasach rządów Platformy Obywatelskiej na temat wiedzy o najnowszej historii Polski był gorzej niż żenujący. Mało który z moich znajomych miał lekcje dotyczące lat 50., 60., 70. w kontekście polskim, w kontekście ogólnoświatowym również, bo przecież wiele też się rzeczy działo poza Polską, wiadomo, historia powszechna też powinna swoje miejsce znaleźć w nauczaniu historii, swoje ważne miejsce. Więc tak się działo wówczas. Ostatnie 8 lat doprowadziły do tego, że umocniono pozycję lekcji historii w programie nauczania. Co więcej, powstał nowy przedmiot o nazwie Historia i teraźniejszość i pamiętają radiosłuchacze doskonale i pamiętasz, Franciszku, jakie były protesty z tym związane, prawda? Kiedy został przygotowany podręcznik profesora Roszkowskiego dotyczący właśnie historii dla przedmiotu Historia i teraźniejszość i pamiętamy, jakie były emocje społeczne, jakie były protesty ze strony liberalnej i lewicowej przeciwko temu podręcznikowi, jakie były protesty, dlaczego? Z tego powodu, że środowiskom liberałów i lewicy nie zależy na tym, aby młodzi Polacy poznawali historię najnowszą Polski. Dlaczego? Ponieważ będą zadawać wtedy pytania. Będą zadawać pytania o Solidarność, o rolę i prawdziwą rolę Lecha Wałęsy, będą zadawać pytania o rok 1989 i wcale nie jest powiedziane, że wszyscy uznają to za wyłącznie zwycięstwo demokracji, ale też zauważą tragiczne konsekwencje niektórych podejmowanych wówczas decyzji i zblatowania części opozycji z władzą komunistyczną i tego, co było później, działo się w latach 90. Kwestie gospodarcze, społeczne między innymi. Znacznie wygodniej jest mówić o Egipcie, o Mezopotamii, o starożytnym Rzymie i żeby było jasne, ja nie twierdzę, że nie powinno się o tym mówić. Prawda? Pamiętamy doskonale słowa papieża Benedykta XVI, który w jednym z wykładów zaznaczył, że nasza cywilizacja opiera się o trzy fundamentalne źródła, o prawo rzymskie, o filozofię grecką i o religię chrześcijańską, więc oczywiście poznanie starożytności również jest ważne, ale bywało tak i pewnie wielu radiosłuchaczy bądź to pamięta, bądź może zapytać swoje dzieci czy wnuki, że tak faktycznie było, że o Mezopotamii, o Egipcie i o innych elementach historii starożytnej mówiono bardzo dużo, a później na najnowszą historię już czasu nie starczało. Tak to wyglądało.
Myślę, że tak, właśnie ta historia naszej ojczyzny, ale też ważna, aspekty też, które gdzieś tam uciekają bardzo często, to historia naszych małych ojczyzn, naszych małych lokalnych społeczności, naszego regionu. To też gdzieś widać takie braki, które gdzieś tam wychodzą już na studiach, czy no, w takiej rozmowie z młodzieżą.
Tak, no to jest oczywiście jeden z pomysłów opowiadania o historii ogólnopolskiej z perspektywy lokalnej. To jest świetna sprawa i ona też właśnie w kontekście tematu powojennego podziemia niepodległościowego bardzo dobrze działała, bo pamiętam właśnie, kiedy przemierzałem Polskę z licznymi spotkaniami dotyczącymi historii podziemia niepodległościowego, a i miałem wówczas okazję z wieloma radiosłuchaczami się spotkać, bo podchodzili Państwo po spotkaniach i mówili Państwo, że słuchają Głos z Krakowa. I wówczas pamiętam właśnie, że w tych społecznościach lokalnych był oczywiście na przykład jakiś transparent czy jakaś koszulka, była z rotmistrzem Pileckim, była z majorem Zygmuntem Szendzielarzem Łupaszką, była z Inką, czyli tymi powiedzielibyśmy bohaterami rozpoznawalnymi z perspektywy ogólnopolskiej, ale bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często był jakiś lokalny bohater, którego przypominano, bo na naszym terenie działał taki i taki żołnierz, dowodził oddziałem. A jeśli na przykład mówimy o ziemiach zachodnich i północnych, tak zwanych ziemiach odzyskanych, no gdzie wiadomo, że z przyczyn oczywistych ta partyzantka, to podziemie nie było tak bardzo aktywne, na przykład ktoś zmarł, ktoś, komu udało się przeżyć komunistyczne więzienie, wyszedł na przykład w 1956 roku, ze względu na represję wyjechał na tereny zachodnie czy północne i tam zmarł. I ci ludzie odnajdywali na przykład ten grób i ci młodzi ludzie się tym grobem się opiekowali. Więc jak najbardziej, to nie można oczywiście stawiać jakiejś sprzeczności. Nie powinniśmy zapominać o historii ogólnopolskiej, bo jesteśmy częścią narodu polskiego, ale także ten aspekt lokalny, regionalny jest bardzo istotny.
Powróćmy zatem do konferencji. Jaki jest program tej konferencji? Przypominam, 24 czerwca, najbliższa sobota, spotykacie się, konferencja odbędzie się gdzie i jakie jest główne punkty tego programu?
Tak jak wspomniałeś, w najbliższą sobotę 24 czerwca o godzinie 11 startujemy i spotykamy się w siedzibie Fundacji Kwartalnika Wyklęci przy ulicy Feliksa Konecznego 8. To jest lokal przy klatce D w Krakowie. Więc zachęcam, żeby sobie zapisać tę datę i tę lokalizację. 24 czerwca, najbliższa sobota, godzina 11, ulica Feliksa Konecznego 8, lokal przy klatce D. Podpowiem, że ulica Feliksa Konecznego jest na Żabińcu, nieopodal Alei 29 listopada. Myślę, że dla mieszkańców Krakowa i okolic już ta podpowiedź wiele mówi, żeby sobie na mapie mniej więcej Krakowa zlokalizować, gdzie ulica Feliksa Konecznego się znajduje. Konferencję otworzy pani kurator, pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, doskonale znana radiosłuchaczom, która opowie o nauczaniu historii w systemie polskiej oświaty w 2023 roku, czyli będzie to pewne takie prawdopodobnie, no, na tyle na ile rozmawiałem z panią kurator, zapraszając ją na tę konferencję, takie podsumowanie tego, co udało się zrealizować, aby polepszyć jakość nauczania historii w polskiej szkole. Następnie będzie wygłoszony referat pani Jadwigi Klimondy, pani prezes Stowarzyszenia Dzieci Serc, która opowie o tym, jak wygląda, jak jest realizowana przez to stowarzyszenie edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Nie zapominamy o najsłabszych, nie zapominamy o młodzieży, dzieciach i młodzieży poruszającej się na wózkach inwalidzkich czy z innymi typami niepełnosprawności, a Stowarzyszenie Dzieci Serc w sposób fenomenalny właśnie tę wiedzę historyczną i patriotyczną przekazuje, więc warto też o tym parę słów powiedzieć. Następnie będę mógł powiedzieć o swoim zaangażowaniu od grudnia 2022 roku, będąc pracownikiem Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ponieważ mało kto wie pewnie z radiosłuchaczy, ale od lutego tego roku Służba Więzienna, a mam zaszczyt i przyjemność właśnie te działania koordynować, prowadzi bardzo zakrojone na szeroką skalę działania edukacji patriotycznej, obywatelskiej, edukacji prawnej młodzieży, Od 1 lutego powiem tylko, że udało się przeszkolić w zakresie właśnie edukacji prawnej i obywatelskiej, z akcentami również edukacji patriotycznej, ponad 20 tysięcy dzieci i młodzieży na terenie naszego kraju, a prowadzimy od końca kwietnia także jako Służba Więzienna szkolenia strzeleckie. No nie bez powodu Rzymianie mówili civis pacem parabellum, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ten aspekt szkoleń strzeleckich, edukacji proobronnej jest również niezwykle istotny. Następnie będą dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich to będzie nosił tytuł Rola instytucji muzealnych w edukacji historycznej. Mamy no, już kilka takich placówek muzealnych w skali naszego kraju, które mogą się pochwalić wspaniałymi zbiorami i wspaniałą ekspozycją. I w tym panelu dyskusyjnym weźmie udział dr Marek Szymaniak z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz pan Mariusz Dawidko z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. To będzie taki dwugłos właśnie o tym, jak muzea poświęcone najnowszej historii Polski mogą tę wiedzę przekazywać młodzieży. I w ostatnim panelu dyskusyjnym, który będzie nosił tytuł Zadania organizacji pozarządowych w edukacji patriotycznej, wezmą udział trzy osoby. Pan Kazimierz Socha-Bożestowski z Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuz, działacz społeczny na terenie Kaszub. Będzie również pan Michał Mitoraj, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Patriotycznego ProPatria z terenu powiatu tarnowskiego oraz Kamil Janczarek z Zakroczymia, który jest prezesem Stowarzyszenia imienia Mieczysława Dziemieszkiewicza pseudonim RUJ, czyli jednego z najbardziej znanych żołnierzy wyklętych. I właśnie porozmawiamy też o tym, jak organizacje pozarządowe tę edukację patriotyczną, historyczną mogą prowadzić. A więc zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do przybycia na to wydarzenie. Powtórzę jeszcze raz, 24 czerwca, godzina 11, ulica Feliksa Konecznego 8, lokal przy klatce D, Kraków. Zapraszam serdecznie.
Bardzo dziękuję, Katyn, za tę rozmowę. Jak uczyć historii, jak poszukiwać dróg przekazu wiedzy o najnowszej historii Polski młodemu pokoleniu? Ta konferencja Fundacji Katolika Wyklęci już najbliższą sobotę przy ulicy Feliksa Konecznego 8. Ja też również serdecznie zapraszam. Dziękuję Tobie za tę rozmowę, za podzielenie się tymi ważnymi wątkami i doświadczeniami Twoimi, które zdobyłeś w ostatnich latach, jeśli chodzi o naukę historii. Przypomnę, że dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Kajetan Rajski, redaktor naszej audycji Głos Krakowa i prezes Fundacji Kwartalnika Wyklęci. Serdecznie pozdrawiam z Krakowa. Do usłyszenia w kolejnej audycji Głos Krakowa. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.